refleksję nad tym, co istotne. Jest to część druga, w której chciałem poruszyć sprawę przeznaczenia, ale na podstawie historii Marii i Judasza. I spójrzmy na trzy takie teksty biblijne, dwa ze Starego, a jeden z Nowego Testamentu. I piąta księga Mojżesza, szósty rozdział, wiersze 24-25. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana naszego Boga te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Izajasz, pierwszy rozdział, wiersze 17-20. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, sądzić, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. No i znany werset, Dzieje Apostolskie 2:21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I całe Pismo Święte wyraźnie nam powiada, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Chce uratować od wiecznej zguby wszystkich ludzi, ale to zbawienie zdeponował, umiejscowił w Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie. I potwierdzeniem naszego wybrania jest nowe narodzenie, narodzenie z Ducha oraz nasz duchowy rozwój. Do tego właśnie apostoł Piotr nawiązuje i powiada, że mamy dołożyć wszelkich starań i naszą wiarę uzupełniać cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością i tak dalej. Czytamy drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 5-11 wiersza. I gdy w nas to wszystko trwa, gdy nasze powołanie i wybranie umacniamy, to się nigdy nie potkniemy i będziemy mieli dane szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc Stary Testament dawał przepisy, przykazania i ludzie się musieli decydować, czy będą według tego żyć, czy też będą buntownikami. Nowy Testament znów wszystko bardzo nam przybliżył, nie chcę powiedzieć uprościł, ale nam przybliżył, żeby to było skuteczniejsze. Każdy, kto wzywa imienia Jezusa, każdy, kto się nawróci do Jezusa, przeżyje nowe narodzenie, jest zbawiony, będzie zbawiony i właśnie ten człowiek wtedy ma gwarancję, że to Boże powołanie i wybranie jest skutecznie realizowane w jego życiu. Nie są to usiłowania tylko, ale jest to realizowanie już rzeczywistości, nowej rzeczywistości, którą mamy w Chrystusie Jezusie dzięki nowemu narodzeniu. I to się dzieje w kontekście ciała, w kontekście Kościoła. I każdy z nas ma udział w tym ciele, ma łączność z tym ciałem i to jest znak tego wybrania. Jak ktoś nie kocha Kościoła Chrystusa, nie kocha zboru, nie tęskni za zborem, to oznacza, że nie jest wybrany. Bo każdy z nas przeżywa i doświadcza to nowe życie oddzielnie. Ale na przykład, gdy się modlimy w naszej tak zwanej komorze, to nikt nie mówi: Ojcze mój, bądź Twoja wola, ale każdy zaczyna modlitwę Ojcze nasz, mimo że jest sam w tej modlitwie, to jednak ma w podświadomości już wkomponowany, że on nie jest sam na świecie, że Bóg ma wiele Bożych dzieci. I właśnie zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. A to oznacza, że Bóg nas obdarzył wolną wolą. I ten fakt jest przejawem miłości Stwórcy. Dlaczego? Dlatego, że Stwórca zgodził się ograniczyć siebie naszymi wyborami, naszymi decyzjami. On ma swoją wolę, on ma swój plan, swój zamiar. On chciałby nas użyć do tych zamiarów, ale ograniczył siebie do tego, czy ja się na to zdecyduję, czy ja będę tym powolnym narzędziem, czyli tym chętnym, pokornym, oddanym narzędziem. I on nas nie zmusza. On po prostu dał ludziom ofertę w Jezusie Chrystusie. On nas wspiera swoją łaską, Duchem Świętym, lecz decyzja zawsze należy do człowieka. Na przykład Jezus wiedział o Judaszu, powierzał mu służbę, na koniec go otwarcie uprzedzał przy ostatniej wieczerzy. Potem, gdy już byli w ogrodzie, gdy miał być zdradzony, nazwał go przyjacielem. I cały czas Jezus wiedział, że ten apostoł postąpi zgodnie ze swoimi przekonaniami. I właśnie chciałbym dzisiaj przywołać dwie postacie z Ewangelii, Marię i Judasza. Marię, którą nazwano błogosławiona między niewiastami, matka Pana Jezusa, oraz Judasza, apostoła, którego sam Jezus nazwał zdrajcą i synem zatracenia. No i pomyślmy, co wpłynęło, co zdeterminowało losy tych dwojga, Marii i Judasza. Czy to, że o nich kilka wieków wcześniej wspomnieli prorocy i przez to oni już nie mieli wpływu na własne życie, bo byli już określeni tym, co kiedyś wcześniej prorokowano? I chcielibyśmy porozmawiać teraz o Marii. Mam przed sobą tekst z Ewangelii według Mateusza, rozdziału 1 i wersety od 18 do 25. I wszyscy znamy to, ja tylko tak zaznaczę, zarysuję, nie będę czytał dokładnie wszystkiego. A więc Maria, matka Jezusa, była zaślubiona Józefowi. I zanim razem zamieszkali, okazało się, że z mocy Ducha Świętego ma zostać matką. Jej mąż, Józef, jako człowiek sprawiedliwy albo prawy w innych przekładach, nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał potajemnie ją oddalić. Gdy nad tym rozmyślał, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział Józefie: Synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo ona za sprawą Ducha Świętego oczekuje dziecka. Gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od grzechów jego. To wszystko stało się, aby się spełniło, co Pan zapowiedział przez proroka: oto Panna pocznie i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I kiedy Józef obudził się, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę i nie żył z nią jednak, aż urodziła syna, któremu nadał imię Jezus. I przyjrzyjmy się teraz Józefowi. On nie znał tajemnicy Marii. To, co anioł jej powiedział, to, co ona odpowiedziała i co się w niej stało. Musimy wiedzieć, że oni nie byli jeszcze małżeństwem. To był okres narzeczeństwa. Józef mógł ją oskarżyć o złamanie wiary narzeczeńskiej, czyli wierności narzeczeńskiej. I taką narzeczoną, wiarołomną, kamienowano na progu domu rodzicielskiego. Ale Józef był człowiekiem prawym, sprawiedliwym. Nie miał pewności, czy jego żona się dopuściła występku. Nie mógł jej oskarżyć o niewierność. Zaś publiczne dochodzenie prawdy to by było narażanie dobrego imienia jego narzeczonej, a więc wybrał drogę dyskretną, która zabezpieczała jej dobre imię. Zamierzał zerwać zaręczyny przez danie ojcu narzeczonej listu rozwodowego, który wracał jej wolność. Tak postępując, nie krzywdził narzeczonej, o której winie nie był przekonany. I tu właśnie przez sen, co często się zdarzało w Biblii, Bóg do niego przemówił. I on się dowiedział, że syn, którego Maria nosi w łonie, nie jest dzieckiem żadnego mężczyzny, ale synem Boga. Jego misję życiową miało wyrazić imię Jehoszua, co znaczy Zbawiciel, Bóg zbawia lub Boże zbaw. A to imię miało dlatego takie otrzymać, że uwolni swój lud od grzechu. I widzimy, że Józef tutaj jest proszony o pewne działania i on podejmuje konkretne decyzje. A więc przyjmuje tę wiadomość, właściwie postępuje z Marią, potem też i nadaje to właściwe imię temu dziecku, które się urodziło. Natomiast Łukasz bardziej szczegółowo to opisał. W pierwszym rozdziale, wiersz 26, że w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w Galilei, do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z rodu Dawida, że ją pozdrowił, że ją te słowa zatrwożyły, że się zastanawiała, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. Anioł mówi: nie bój się, Mario, znalazłaś łaskę u Boga, czyli Bożą przychylność. Oto poczniesz, urodzisz syna, dasz mu imię Jezus. On będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowanie nie będzie końca. I Maria zupełnie przytomnie zapytała anioła, jak to się stanie. Nie znam jeszcze mężczyzny. Już jest narzeczoną. Trwa ten okres, długi okres narzeczeństwa, ale jeszcze nie ma współżycia, jeszcze nie było zaślubin. I anioł jej wyjaśnił, że Duch Święty na nią stąpi, moc Najwyższego ją zacieni, zakryje, jak obłok. I ten, który się narodzi, będzie nazwany Synem Boga, a nie synem jakiegoś człowieka. I dla zachęty anioł mówi jej również, że jej krewna Elżbieta już od 6 miesięcy się spodziewa syna, a jest w wieku podeszłym. Była uważana za bezpłodną. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego, mówi anioł. I Maria na to mówi: oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł od niej odszedł. I cóż bym chciał powiedzieć dzisiaj, mówiąc o przeznaczeniu, o predestynacji? O tym, że teksty biblijne, prorocze zapowiedziały pewne wydarzenia. Ale te zapowiedzi nikogo nie zmusiły, by to się stało wbrew ich woli. I tak patrząc na Marię, ja widzę w niej przykład, wybaczcie, żeństwa. Chciałem powiedzieć męstwa. Ale czemu mam mówić męstwa, gdy ona jest kobietą? A więc tutaj wprowadziłem słowo żeństwo. Czyli kobiecej siły, wytrwałości. Unikam słowa męstwo, które mi się ciśnie w tej chwili, ale chcę się utrzymać w tej konwencji kobiecości. Jest przykładem kobiecej niezależności. Można by oczekiwać uległości, słabości, ślepego posłuszeństwa. A tymczasem okazuje się, że ona w tym decydującym momencie, gdy zapowiedź jest jej przekazywana przez anioła, ona sama o sobie może zadecydować. To, co się ma w jej życiu wydarzyć, a pamiętajmy, że to jest wydarzenie, które ma skutki wieczne dla wszystkich ludzi, dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie, a więc to jest kluczowa chwila, bardzo ważna chwila, chwila epokowa. Ale ona w sposób wolny, nieprzymuszony, niezależny zgodziła się na to niespodziewane macierzyństwo. A więc jej narzeczony tam we śnie się zgodził, ona się tutaj zgodziła. Więc jacyś ludzie, ja bym powiedział, kompatybilni, zgrani z Bogiem i siebie dostosowali do Bożych planów i nie byli przez nikogo zmuszani. To nie na kolanach, na klęczkach, z pokornie pochyloną głową, jako wyrok. Nie. Niech mi się stanie według słowa tego, wynika, że tę wiadomość potraktowała jako propozycję. I tę propozycję przyjęła, nie odczuwając przymusu i narzucania. Chyba dlatego, że podobnie jak i inne kobiety izraelskie, oczekiwała przyjścia Mesjasza. I stąd, gdy usłyszała, że ona może nią być, tą matką, to się zgodziła, ale musimy podkreślić tą jej samodzielną decyzję. A więc nie jak bezwolne narzędzie jest Maria, lecz jako człowiek. Ona odczuwa, że Jahwe, Bóg Jahwe, szanuje jej człowieczeństwo, jej wolność, okazuje zdziwienie, ale zarazem i przyzwolenie na tę propozycję. Zapragnęła tego samego, co anioł jej zapowiedział. Powiedziała tak na obietnicę wiekuistego, dlatego że to stwierdzenie, iż ona pocznie i urodzi, to była obietnica. Pod warunkiem, że się zgodzi, wtedy pocznie i urodzi. Gdyby się nie zgodziła, to by nie poczęła i nie urodziła. A więc to wszystko było przygotowane dla niej pod warunkiem, że ona to przyjmie. I ta decyzja była samodzielna, odważna. Wbrew niebezpieczeństwu ukamienowania przystała na wolę Boga wiekuistego. I te zaręczyny trwały przez rok i były tak samo wiążące jak małżeństwo. Zerwanie zaręczyn było tym samym, co rozwód. Jeżeli umarł mężczyzna, czyli narzeczony, to w oczach prawa była ona wdową. I wtedy się mówiło takie dziwne określenie: panna, która jest wdową. Dlatego też jest piękną rzeczą to poddanie się Marii. Zgadzam się ze wszystkim, co mówi Bóg. Maria wtedy się modliła tą najpiękniejszą modlitwą na świecie. Niech się stanie wola Twoja, Panie. Dlaczego Bóg właśnie wybrał na matkę Jezusa tę kobietę? Dlaczego to do niej przyszedł ten anioł pański z tą nowiną, a nie do innej kobiety? Dlaczego była tak szczególna? I odpowiedzią jest tylko to jedno. Ona była zdolna okazać pokorę, zaufanie i miłość do Boga, bo cały czas żyła w takiej właśnie atmosferze. I po pół roku, gdy spotkała Elżbietę, gdy Elżbieta gorąco ją powitała: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twojego żywota. To jak zareagowała Maria? Czy zaczęła się przechwalać i mówić: o widzisz, i właśnie Bóg mnie wybrał i tak dalej? Nie. Ona po prostu odpowiedziała: wielbi dusza moja Pana. Rozradował się duch mój w Bogu, w moim Zbawicielu, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Strącił władców z tronu, a wywyższył poniżonych. A więc Maria siebie zaliczyła do poniżonych. Była zadziwiona, że Bóg raczył na nią spojrzeć i obdarzyć ją tak wielką łaską. Jej się wydawało, że Stwórca zmienił porządek rzeczy, wywyższając to, co w oczach świata jest najniższe. Zwrócił swoją uwagę na kogoś, na kogo nikt inny uwagi nie zwracał. Po prostu Maria cały czas nie chciała na siebie zwracać uwagi. Cieszyła się, że jest niezauważana przez nikogo. Dlatego właśnie ją Bóg wybrał na Matkę Jezusa Chrystusa. I tak to jest, kochani, że to, co jest dobre i cenne, zawsze stara się istnieć w ukryciu. Natomiast to, co ma mizerną wartość albo żadnej wartości, bezustannie na siebie zwraca uwagę. I tacy ludzie ciągle o sobie mówią głośno, chcą jaśnieć w świetle reflektorów, błyszczeć na tle innych ludzi. I najbardziej ich przeraża to, że mogą przejść przez życie niezauważeni. I się wtedy mogą dopuszczać rzeczy śmiesznych, byleby tylko nie zginąć w ludzkiej masie jak jeden z wielu. A tymczasem, patrząc na Marię, to, co najwartościowsze, powstaje w ciszy, bez rozgłosu. Ludzie o wielkich sercach kochają ciche życie. Żyją, nie rzucając się w oczy. Nie przejmują się tym, że nikt ich nie zna, że o nich się nie mówi w radiu czy w telewizji, że nikt się nimi nie zajmuje. Właśnie dlatego Bóg wybrał Marię. Zauważmy na przykład, że Mojżesz wolał 40 lat na pustyni niż na dworze Faraona. I po tych 40 latach, a już miał lat 80, spędzonych w domowym zaciszu przy owcach, bo był pasterzem przecież, Bóg go musiał niemal siłą wyciągać do świata ludzi i przymusić do przewodzenia narodowi wybranemu. Więc cóż szczególnego było w Pannie z Nazaretu? W czym ona była tak wierna, cierpliwa, dobra? Czym sobie zaskarbiła Bożą przychylność? Nie wiemy, ale Bóg w niej widział coś, czego świat w niej nie mógł zauważyć. Bo z Bożej perspektywy wszystko wygląda inaczej. Stamtąd zupełnie co innego jest cenne i godne uwagi. I gdybyśmy mogli spojrzeć na ziemię oczami Boga, to byśmy zauważyli wszystko to, co wydaje się być wielkie. Jak staje się małe, 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 w końcu zanika i tonie w mroku. Ale też może byśmy dostrzegli mnóstwo światełek, takich jak ty, jak ja chciałbym być, lśniących jak gwiazdy, ale w Bożych oczach, nie ludzkich oczach. Może byśmy też dojrzeli, że sprawy małe stałyby się wielkimi, jak to poczęcie Pana Jezusa. Ludzie nieznani okazaliby się wielkimi, znaczącymi, a niepozorne wydarzenia zaskoczyłyby nas swoim ogromem. Dlatego właśnie Bóg w Marii widział Matkę Chrystusa, bo była to pokorna, spokojna kobieta, która nie szukała rozgłosu. I w niej dostrzegł miłość do Niego. Podobnie też i w jej narzeczonym, później w jej mężu, w Józefie. A teraz przyjrzyjmy się drugiej postaci. Szkoda, że tragicznej, mimo że to był uczeń Jezusa i apostoł. I gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Mateusza 26, 14 wiersz i rozdział następny 27, wiersz 10, cały ten fragment. Oczywiście nie będziemy go czytać, ale na kanwie tego fragmentu chcę coś powiedzieć. I tam czytamy: wstańcie, chodźmy, mówi Jezus. Zbliża się mój zdrajca. I gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami, kijami, wysłana przez arcykapłanów i przełożonych ludu. Zdrajca zaś ustalił z nimi taki znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go. Zaraz też zbliżył się do Jezusa i powiedział: witaj, mistrzu. I pocałował go. A Jezus zapytał go: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wówczas podeszli, rzucili się na Jezusa i schwytali go. Też możemy zobaczyć w innych Ewangeliach opis, a szczególnie w Ewangelii Jana. Ale chciałbym się tylko na tym zatrzymać i tutaj się zastanowić, co określiło tego ucznia Chrystusa, apostoła, do takich myśli i takiego postępowania. Czy teksty prorockie, bo często później czytamy, aby się spełniło Pismo? Czy też, podobnie jak i Maria, jego usposobienie, to kim był w swoim codziennym życiu? Mówiliśmy, że Maria tym, kim była, to zaczęło współgrać z Bożą wolą. I tu właśnie mamy przeciwieństwo. To, co było w Judaszu, a wiemy, że to jest piękne imię, niech Bóg będzie pochwalony, Juda. I właśnie w tym człowieku to, kim był w swoim życiu, nagle stało się przeciwieństwem tego, co Bóg chciał, aby on wykonał jako posłaniec, jako apostoł Chrystusa, głoszący dobrą nowinę. Po prostu władze żydowskie chciały znaleźć sposób, by Jezusa zaaresztować bez tumultu, bez zbiegowiska. I nagle Judasz im podsunął okazję. I tak można pomyśleć, dlaczego właśnie Judasz zechciał zdradzić Jezusa. I takie trzy bym spojrzał przyczyny. Być może chciwość. Jak wiemy, Mateusz, Marek tę historię zdrady opisują bezpośrednio po namaszczeniu w Betanii. A Jan, pisząc o tym, mówi, że Judasz sprzeciwiał się temu namaszczeniu, ponieważ to była drogocenna maść i ją lepiej sprzedać, rozdać ubogim. Ale mówił to nie dlatego, że się troszczył o ubogich, ale jak mówi nam Jan, 12 rozdział, był złodziejem i okradał wspólną apostolską kasę. I teraz Judasz chce zarobić, ale za bardzo niską sumę chciał sprzedać Jezusa. A więc chyba nie chodziło mu o chciwość, nie chodziło mu o zarobek. Być może był rozgoryczony, był rozczarowany, dlatego że jako Żyd on również miał być może sny o potędze narodu. Być może miał w sobie nastroje nacjonalistów, powtarzam, nacjonalistów, którzy byli gotowi nawet do ostateczności, by tylko wypędzić Rzymian z Palestyny. Być może Judasz widział w Jezusie wodza zesłanego z niebios, który miał moc cudotwórczą i nią mógłby wywołać powstanie. I się nagle zorientował, że Jezus ciągle mówi o męczeństwie, o krzyżu, o śmierci i ogarnęło go rozgoryczenie, rozczarowanie. Dlatego być może chciał Jezusa uśmiercić, bo sobie tak wiele po nim obiecywał i tu mu się nagle to wszystko rozmywa. Ale jest też i trzecia możliwość. Być może Judasz widział w Jezusie boskiego przywódcę, Mesjasza. Ale wydało mu się, że Jezus działa zbyt wolno. Już mija 3 lata, a nawet minęło już 3 lata i nic się nie dzieje. I pomyślał, że w taki sposób taka zdrada mogłaby wymusić na Jezusie działanie, to zbawcze działanie dla narodu, gdy chodzi o wyzwolenie spod okupacji rzymskiej. To może potwierdzać ten pogląd, że Judasz potem pieniądze zwrócił, mówiąc, iż wydał krew niewinną, a potem targnął się na życie, bo po prostu rozczarował się tym, co zrobił Jezus. A więc cokolwiek byśmy o nim nie pomyśleli, to tragedia Judasza polega na tym, że on odrzucił Jezusa takiego, jakim Jezus był. On próbował uczynić Jezusa takim, jakim on pragnął, by był. Powtórzę to. Judasz miał własne wyobrażenie Jezusa i to, co on powinien był zrobić i kiedy zrobić. I chciał wpłynąć na aktywność Jezusa. Ale przecież my nie możemy zmienić Jezusa. To On nas zmienia. My nie możemy używać Jezusa do własnych celów. To my Jemu się musimy poddać, aby On mógł nas używać. Dlatego tak widzę, że tragedią Judasza jest to, iż wydawało mu się, że wie lepiej od Boga, jak być powinno. Też tak rozmyślam, że Judasz się musiał mocno natrudzić, by swój zamiar utrzymać w tajemnicy. By plan ukryć przed współuczniami. Oczywiście nie mógł go ukryć przed Chrystusem, a też Jezus nie użył swojej mocy, by unicestwić Judasza, by sparaliżować jego działania. Po prostu Pan Jezus okazał szacunek dla tego człowieka, dla jego wolnej woli. Jezus pokazał, że Bóg siły nie używa, nikogo nie zmusza. Jak nie zmusił Marii do dobrych rzeczy, tak też nie zmusił Judasza, by go powstrzymać przed złymi rzeczami. Bo bronią Boga jest, to jest zły wyraz broni, to powiem orężem Boga jest, zapraszająca miłość. Bóg nas ciągle zaprasza do współpracy. I jeśli się zgodzimy z Bogiem, to pójdziemy z prądem. Gdy się nie zgodzimy, pójdziemy pod prąd Bożej woli. I właśnie Judasz poszedł pod prąd. Jezus próbuje człowieka zatrzymać. Patrzymy na Judasza, na rozmowy Pana Jezusa, że konfrontuje go z jego grzechem. Mówi do niego, że jeden z was jest diabłem. Podaje mu ten kęs umoczony w winie, co jest czynnością bardzo znaczącą w tamtych warunkach. Konfrontuje go z samym sobą. Próbuje mu uzmysłowić okropne skutki jego zamiarów. I chciałby, żeby ten człowiek, rozmyślając nad tym, powstrzymał się od niewłaściwego działania. Więc nie Bóg go powstrzyma, tylko Bóg wpływa na niego, by sam się powstrzymał. I tu właśnie jest ta sprawa wolnej woli, szacunku Bożej miłości dla stworzenia, które obdarzył wolną wolą. I tu chodzi o dobrowolny wybór. I pomimo tych apeli miłości, Judasz opuszcza ostatnią wieczerzę i wychodzi w ciemność. Będąc skonfrontowany ze swoim grzechem, skonfrontowany z innymi apostołami, bo wobec nich słyszy, że jest diabłem, z samym Jezusem jest skonfrontowany, patrzy mu w oczy, nie zawraca ze swojej drogi. Pamiętajmy, mówimy cały czas o przeznaczeniu. A więc nie Bóg nas zmusza, żebyśmy zrobili coś wbrew sobie, to my robimy sami z własnej woli, mimo że Bóg nam pomaga, abyśmy tego nie zrobili. Jest tu wyrachowanie, grzech z wyboru wyrachowany. Z zimną krwią decyduje się na zdradziecki pocałunek, mimo że mistrzowi grozi okropna śmierć przez ukrzyżowanie, mimo że apostoł jest świadomy miłości Jezusa, to jednak jako przyjaciel przyjdzie i będzie zdradziecko całował. I chcę uwagę zwrócić na pewien szczegół, który jest widoczny tutaj w tekście u Mateusza. Gdy Judasz mówi do tłumu, czy tam do tych, którym się umawiał, że on pocałuje, to używa wyrazu filein, co oznacza pocałunek jednokrotny, po prostu cmoknięcie. Ale gdy tekst później Mateusza opisuje to wydarzenie, to jest ten wyraz filein wzmocniony przez przedrostek kata filein. A to może oznaczać pocałunek wielokrotny, po prostu, tak mówiąc zwięźle, kolokwialnie, namiętne całowanie. A więc, ja tak sobie to wyobrażam, że można podejść i komuś podać rękę. I widziałem takie zdarzenie, że ktoś witał jakąś delegację i każdemu podaje rękę, a nagle spojrzał na kogoś, kto stał tam w tej grupie i zamiast podać rękę, to nagle wziął i takiego niedźwiedzia, uścisk. Dlatego, że to był kolega jego sprzed 20 lat z czasów studiów i się nagle okazało, że on jest też w tej delegacji i prezydent tego kraju teraz się z nim tak namiętnie, tak serdecznie wita. A więc to jest ta gra słów u Mateusza. A tak w ogóle na marginesie, to po co w ogóle Judasz miał wskazywać Jezusa? Przecież nie trudno było go rozpoznać. Więc przypuszczamy, że ten czyn Judasza, ten serdeczny pocałunek był szczery. To nie była perfidia. Po prostu on oczekiwał, że Jezus teraz, jego mistrz, który nazwał go przyjacielem, że teraz Jezus nareszcie zacznie działać. Jan tak to opisuje w 18 rozdziale. Jezus zaś widząc wszystko, a właściwie wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, tak, on wiedział, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie. Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich, ja jestem. Pamiętajmy, to jest to ważne ich je, jestem, który jestem, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał, czyli pocałował, ucałował właściwie, serdecznie przywitał i odstąpił od Jezusa na stronę tej grupy, która przyszła, by go pojmać. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. A więc już coś się dzieje z tego. Jezus tym jednym stwierdzeniem, które jest znaczącym stwierdzeniem jego bóstwa, sprawia, że ci ludzie, przeciwnicy, wrogowie, nagle stają się ludźmi zdobytymi przez Jezusa, więc teraz tylko przejść do rzeczy i rozpocząć powstanie. Ale od tej chwili Judasz znika z kart Ewangelii. Dopiero się pojawia w czasie swego samobójstwa. Nie widzimy go, by był świadkiem w procesie Jezusa. Nie świadczył podczas procesu. Być może olśniło go, jak bardzo się pomylił w swoich kalkulacjach i się wycofał w głąb siebie, ścigany tym wspomnieniem. Trudno określić zamiary Judasza, ale jedno jest jasne. Judasz teraz zrozumiał okropność uczynku, którego się dopuścił. Mateusz powiada, że Judasz wziął pieniądze, przyszedł z nimi do świątyni, a musimy wiedzieć, że tutaj Mateusz nie użył określenia całej świątyni z przedsionkami, ale użył wyrazu, który określał budynek świątyni. A więc nie cały kompleks, ale budynek świątyni. I stąd Judasz musiał przejść aż przez wszystkie tamte krużganki, przez wszystkie te miejsca, aż do bariery, która odgradzała dziedziniec kapłanów od tych innych dziedzińców, przez które przechodził i zawołał, by wzięli od niego pieniądze. Nie mógł do nich podejść bezpośrednio, oni byli za barierą. Kapłani nie chcieli do niego podejść, dlatego im pieniądze rzucił pod nogi i odszedł, by się powiesić. Kapłani, jak wiemy, uchwalili, że nie można ich przyjąć do skarbca. Kupili za to działkę, by grzebać ciała pogan, którzy umarli w obrębie miasta. A więc plan Judasza się nie powiódł. Zamierzał doprowadzić do błyskotliwego zwycięstwa Jezusa, a w rezultacie skierował Jezusa na krzyż. Mateusz w swojej Ewangelii znajduje zapowiedzi i symbole życia Jezusa w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach Starego Testamentu. Natomiast tutaj, gdy mówi, że w księdze Jeremiasza, że Jeremiasz to powiada, Mateusz 27, 3-10 i wiersz 9, aby się wypełniło to, co powiedziane jest przez proroka Jeremiasza, to powiem tutaj odważnie, że tutaj się Mateusz pomylił, bo Jeremiasz nie ma takiego cytatu, tylko Zachariasz. A więc nie gorszmy się tym, że słyszane słowa, które potem spisywano, czasami się ktoś pomyli. Tak jak też się nie gorszmy, że czasami kaznodzieja coś mówi i też się pomyli. Czasem do mnie telefonują i mówią, że też się pomyliłem tu i ówdzie w kazaniach, że się przejęzyczyłem. No tak, to się zdarza. Ale nikt się z nas nie pomyli w taki sposób, żeby odrzeć, tak podkreślam, odrzeć tekst biblijny z Jezusa, z Jego mocy, z Jego obecności, z natchnienia Ducha Świętego. I tutaj właśnie jest Zachariasz cytowany, a nie Jeremiasz. I w tym właśnie opisie tej niegodnej zapłaty w domu garncarza, tu chodzi o proroka, Mateusz dopatrzył się symbolu zdrady Judasza. Zachariasz, 11 rozdział, 11-13. A więc tak można powiedzieć, że Judasz, gdyby został wierny Jezusowi, gdyby mimo fiaska jego pomysłu, jego zamiarów, podobnie jak Piotr, który się zaparł Pana Jezusa, wrócił do Jezusa, przyszedł do Jezusa, to potem byłby i w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiąty, głosiłby Ewangelię, pisałyby o nim Dzieje Apostolskie i być może poniósłby śmierć, ale męczeńską. Nie utraciłby zaszczytu korony męczeństwa, a tak wybrał własną drogę, zmarł z własnej ręki i utracił to, co się w niebiesiech jemu by należało, gdyby był wierny aż do śmierci. I tak, gdy patrzę na teksty Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 16 wiersz i niżej, to co Piotr mówi o Judaszu. Gdy potem czytam Psalm 109, 6-19, również nawiązujący do tej historii Judasza, oczywiście takie są domniemania. Gdy czytam Jan 6, rozdział 39, gdy Jezus mówi, że wolą Ojca jest, bym nie utracił nikogo z tych, których mi dał. I Pan Jezus tutaj nawiązuje do później do Psalmu 41, że podniósł piętę przeciwko mnie. To się zastanawiam, czy Jezus nie mógł powstrzymać procesu degradacji moralnej swego ucznia. I tak by się wydawało, że Zbawicielowi się nie udało zachować przy sobie wszystkich, którzy z nim byli. Dlaczego? Być może wyjaśni nam to zdanie z Jana 13, rozdział 18, wiersz. Nie mówię o was wszystkich, ja znam tych, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, który je mój chleb, podniósł na mnie swoją piętę. A więc czy pismo, ten psalm 41, wiersz 10, determinuje, zmusza Judasza do działania, czy też jego samodzielna wola, podobnie jak u Marii, samodzielna wola, decyzja. Na pewno Judasz nie wiedział o tym wszystkim. Nie odbierał tego, co pisze Psalm 41, 10 wiersz, do siebie. Po prostu on robił tak, jak uważał za słuszne, że trzeba zrobić. Albo też takie jest inne zdanie, pierwszy list Jana 2, 19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A więc nasze decyzje, to kim jesteśmy w środku, sprawia, że w momencie decydującym, kluczowym momencie, podejmiemy taką decyzję, a nie inną. Maria na tak, Judasz na nie. I stąd warto powiedzieć, że jeśli coś Pismo zapowiada, to nie wolno tego traktować jako fatum. Po prostu Bóg mówi w swoim piśmie dlatego, że On wie, jak będzie. On widzi jednocześnie i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość. On teraz wie, jak się rzeczy mają, jakie wybory podjęliśmy w całym swoim życiu, a też jak się będą rzeczy miały za 100 lat i jakie podejmą wybory nasze wnuki, prawnuki i jeszcze dalej i dalej. On wszystko już wie. I stąd, jeżeli Gabriel mówi do Marii, oto poczniesz i urodzisz syna, to nie znaczy rozkaz. To nie oznacza rozkazu, że ona musi poczeć i musi urodzić. Tylko po prostu jest to stwierdzenie faktu, który się wydarzy, ponieważ Bóg wie, że ona się zgodzi. Bóg wie, że jego plan się powiedzie, bo dana osoba ma taką postawę i takie usposobienie, że przystanie na tę propozycję. Martin Luther kiedyś napisał taką rozprawkę o niewolnej woli. Ja tu wybrałem taki fragmencik. Posłuchajmy, to jest taki przekład troszkę dla nas dziwaczny, ale oddałem tak, jak było przełożone. Tak tedy wola ludzka jest postawiona w pośrodku, jak pociągowe bydle, i gdy dosiądzie go Bóg, to chce on i idzie tam, jak i dokąd chce Bóg. Jak mówi Psalm 73, wiersz 22, stałem się jak bydle, jam zawsze jest z tobą. Natomiast jeśli dosiądzie to bydle szatan, to ono chce iść tam, jak i dokąd chce szatan. I nie od jego woli zależy, czy ma biec do jednego, czy drugiego jeźdźca, lub tego, czy tamtego szukać, lecz sami jeźdźcy spierają się z sobą o to, by je dostać i posiadać. O co chodziło Lutrowi w tym stwierdzeniu, w tej powiastce? Że potrzebujemy Bożej łaski. Że nic się nie da zdobyć o własnych siłach, że łaska jest darem. Potrzebujemy jej, gdy przychodzimy do Chrystusa, prosząc o zbawienie, i On nam ją daje. Bóg nam ją daje również, błogosławiąc tym samym nasze decyzje. Bez Boga i Jego łaski nie mielibyśmy szans na zamieszkanie w Bożym Królestwie. I właśnie ten element łaski. Łaską zbawieni jesteśmy. A potem jest powiedziane, że do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nie wstępowali, wchodzili. I tu właśnie jest ta Boża wszechwiedza i wszechmoc, a zarazem i wszechmiłość i wszechszacunek. Tak to bym dodał jeszcze. Że On chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Dlatego w Jezusie, Zbawicielu, objawił łaskę. Objawił przychylność. Objawił łaskę zbawienną wszystkim ludziom. Tytus 2,11. I tej Bożej łaski każdy z nas potrzebuje każdego dnia. Bez niej nie bylibyśmy w stanie stanąć przed Bogiem i z Nim pokornie rozmawiać. Ale też warto sobie uświadomić, że kiedy jeszcze nikogo i niczego na świecie nie było, to Bóg już zawarł z człowiekiem przymierze. Już w Jezusie Chrystusie, jako Synu Bożym i Synu Człowieczym, przewidział, że dokona wiecznego odkupienia. I o tym mówi i Piotr w pierwszym liście, pierwszy rozdział, 19, wiersz 20, Hebrajczyków 9,12, Apokalipsa 13,8 i Apokalipsa 17,8. Po prostu Bóg już wtedy postanowił, że człowiekowi przeznacza wybranie, życie, zbawienie, a samemu sobie Bóg przeznacza odrzucenie, potępienie i śmierć na krzyżu. To jest wymowa tych fragmentów, które przed chwilą przywołałem. Co więcej, Bóg w Jezusie zajął miejsce grzesznego człowieka, a odstąpił temu człowiekowi swoje miejsce. Na krzyżu Jezus stał się za nas grzechem, by nas uwolnić od grzechu, abyśmy się my stali Bożą sprawiedliwością, by móc zamieszkać tam, gdzie mieszka sprawiedliwość, czyli razem z Nim. Dlatego też powiemy, Bożym przeznaczeniem, tak zwaną predestynacją, jest to, że Bóg chce, by każdy bez wyjątku był zbawiony. I nikt z ludzi jako taki przez Boga nie jest odrzucany. Dlatego, że Bóg patrzy na każdego człowieka nie bezpośrednio, nie. Patrzy poprzez Jezusa. I stąd kluczową sprawą jest, kim dla mnie, kim dla człowieka jest Jezus. Jeśli w Nim się ukryje, jak Maria, w Bogu oczywiście, wtedy Bóg patrzy na mnie przez pryzmat Jezusa. Jeśli jak Judasz odejdę na stronę do tych prześladowców, już Bóg na mnie nie patrzy poprzez Jezusa, bo Jezus jest z tej strony, a Judasz jest z tej strony. Wtedy Judasz jest przeraźliwie sam. Przed chwilą czytałem taką wypowiedź w internecie pewnej osoby, która opisywała tajemnicę sukcesu pewnego znanego na świecie zboru. I pierwsze zdanie tej osoby jest takie. Sekret to utrzymywanie Jezusa na pierwszym miejscu i w centrum wszystkiego. Takie piękne zdanie by się wydawało. Sekretem ich sukcesu na cały świat, a to są miliony płyt, to są tysiące ludzi w zborze, w telewizji, w radiu, utrzymywać Jezusa na pierwszym miejscu i w centrum wszystkiego. No i niby racja, ale ja widzę tu podtekst. Jezus traktowany jest jak maskotka. Przepraszam za wyrażenie, przepraszam bardzo, ale muszę powiedzieć. Traktowany jest jakaś idea przewodnia, jakaś maksyma danego przedsięwzięcia. A przecież Jezus to Bóg. Bóg, który nas utrzymuje i podtrzymuje. Mówiąc o Jezusie, mówimy o tym, z którego jest wszystko, przez którego jest wszystko i dla którego jest wszystko. Dlatego jak nieraz czytamy, słyszymy, kto jest zwycięzcą, Jezus czy diabeł, to się kaznodzieja rozpędził. Dlaczego? Ma dobre intencje, ale nie widzi, że tutaj Jezusa on degraduje do pozycji stworzenia. Do pozycji rywala zbuntowanego anioła. Albo inni krzyczą, halleluja, Jezus jest czempionem. I znów, Jezus jest rywalem czempionów z aren naszego świata. Dlatego też chciałem tu przywołać takie cztery tytuły Jezusa, które by oddawały Jego właściwą pozycję i nasz właściwy stosunek do Niego. Jezus to Pan Wszechświata. Myśmy się już oswoili i myślę, że dzięki wszechobecnym ideom humanistycznym, by stawiać człowieka na piedestale. A zapominamy, że człowiek jest cały czas zagubionym grzesznikiem, który desperacko potrzebuje Bożej łaski. Bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, to Stwórca nad nami czuwa, obdarza łaską, uzdalnia, daje siłę, karci, nagradza, prowadzi. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bowiem to Bóg rządzi światem, to On ma zwierzchność nad każdą sprawą, każdym człowiekiem i każdą sytuacją. Po drugie, Jezus to mój Pan, nie tylko Pan Wszechświata, Jezus to jest mój Pan, mego życia, mojej śmierci. I znów nam się wydaje, tak sobie ukształtowaliśmy taki pogląd, że Bóg nie może zrobić niczego, co byłoby dla nas krzywdzące, oczywiście z naszego punktu widzenia. I cały czas nie chcemy uznać tego, że suwerenny Bóg musi czasem przyprowadzić nas do porządku w sposób dla nas bolesny. Kiedy spotyka nas pasmo sukcesów, to widzimy w tym Bożą rękę i błogosławieństwo, ale kiedy na nas spada nieszczęście, jedno po drugim, to widzimy tylko szatana, jego działanie, wroga, który krzywdzi Boże dziecko. Jakoś nie widzimy w tym paśmie niepowodzeń suwerennego działania Bożego, jego korekty w naszym życiu. I nam się wydaje, że chyba Zbawiciel nie zauważył tego, co się z nami dzieje, albo też swoje oczy zasłonił i bezradnie wzruszył ramionami. Takie nasze współczesne wyobrażenie o naszym Bogu. I pomyślmy sobie, czy Bóg nie byłby tak słaby, że nie mógłby powstrzymać tych katastrof? Czy ma za mało siły, aby nas ochronić przed tragedią? Jeżeli tak, to nie jest Bogiem. A jeśli nie ochronił, to znaczy, że On zdecydował o tym, że ta katastrofa na nas stąpi, bo ma w tym jakiś cel, jakiś zamiar. I znamy wszyscy historię Hioba, który kochał Boga, wobec Boga nie zawinił, jakoś bezpośrednio oczywiście, a mimo to doświadczył tylu nieszczęść. Ale on miał cały czas jedno podejście. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. On nie obwiniał szatana, nie przeklinał, nie krzyczał, jak Bóg jest niesprawiedliwy. Dlaczego akurat ja? W czym zawiniłem? Po prostu przyznał, że Bóg w swojej suwerenności może dokonywać rzeczy dla nas niepojętych. I to właśnie taki jest Bóg. Niepojęty w swojej mądrości, niepojęty w miłosierdzie i łasce, transcendentny, od nas odmienny, od naszych wyobrażeń inny, niepojęty w miłości, a więc On oczekuje, byśmy jak Hiob ufali, że Stwórca działa na naszą korzyść, choćby czasami okoliczności temu zaprzeczały. Gdyby Judasz takie miał przekonanie, to byłby załamany, że mu się nie udało, oddałby te pieniądze i powiedział, wydałem krew niewinną i patrzyłby, co się dzieje. Przeżywałby dramat tych niecałych 3 dni, ale potem by razem z Tomaszem podszedł i palec swój włożył w rany Pana Jezusa. Dlaczego się pośpieszył? No właśnie, to była jego decyzja. Po trzecie, Jezus to Pan i Zbawiciel. Nadzwyczajny plan zbawienia jest największym koronnym dowodem suwerenności Boga. Stwórca nie przekazał obowiązku wypełnienia tego planu w obce ręce, lecz sam osobiście się tym zajął w Jezusie Chrystusie. Sam cenę zapłacił, by nas oczyścić od grzechu i od śmierci uwolnić. Dlatego Syn Boży stąpił na świat w upokorzeniu i w biedzie. Król królów zszedł ze swego tronu, by się urodzić wśród zwierząt jako niemowlę bezbronne. Ten, który stworzył świat i podtrzymuje jego istnienie, przez pierwsze chwile swego ziemskiego życia sam potrzebował pomocy i opieki. Wyparł się samego siebie, ponieważ na tym polegała ofiara, którą musiał złożyć. I zrobił to dla nas. Zrobił to dla Ojca. Zrobił to ze względu na miłość i do Niego, i do nas. Zniósł upokorzenie, odrzucenie, ból, śmierć, by nas tylko odkupić. To był właśnie Boży, suwerenny plan, który Syn wypełnił w posłuszeństwie wobec Ojca i Pana Wszechświata. I po czwarte, Jezus to Pan ludzi pokornych. Gdyby nie Boża suwerenność, skąd moglibyśmy mieć pewność, że Chrystus zwyciężył grzech, że diabeł jest pokonany, a nasze zbawienie jest pewne? To, że Bóg nie ulega naszym kaprysom, naszym zachciankom, naszej wizji tego, co jest dobre dla losów świata, sprawia, że możemy polegać na Jego słowie. To nam daje pewność, że bez względu na okoliczności Bóg na pewno wypełni dane obietnice, bo się nie uzależnia od naszych koncepcji. On tylko oczekuje, abyśmy Jemu zaufali, abyśmy weszli w Jego plan, w Jego drogę i byli z Nim współpracownikami. I stąd nasze zmagania z Bogiem, nasze kłótnie z Bogiem są nie na miejscu, bo Bóg rządzi niezawiśle, sprawiedliwie, wystarczy Mu ufać, a On wszystko obróci ku dobremu. Możemy się na nim oprzeć bez względu na okoliczności. Czy coś się dzieje po naszej myśli, czy nie po naszej myśli? Naszym obowiązkiem jest iść w ślady Bożego Syna. Zaufać Ojcu, opierając się na Jego suwerenności. On wie, jaki ma plan i jaki ma cel do osiągnięcia, tylko mu się poddać. I taka jest piękna modlitwa Augustyna. Daj, co nakazujesz i nakazuj, co chcesz. Powtórzę. Boże, daj, co nakazujesz i nakazuj, co chcesz. Wtedy się nikt nie będzie na Boga oburzał za to, że nam pozwala cierpieć, że plany inaczej przebiegają, niż nam się wydaje, ale z ufnością będziemy czekać na rozwiązanie, które On dla nas zaplanował. Dlatego, że nasze wybranie to nie jest jakaś jednostkowa decyzja o mnie, powzięta dawno temu. Jest to wieczne wybranie w Chrystusie, to, co w Nim zaistniało przed założeniem świata, staje się rzeczywistością dla mnie teraz, w czasie mojego istnienia na ziemi. Tylko dlatego, że Jezus łączy tamte obietnice sprzed założenia świata z teraźniejszością moich dni na tej ziemi. Słowo z wieczności, sprzed mojego i Twojego zaistnienia, przychodzi do mnie, do Ciebie teraz i oczekuje Twojej i mojej decyzji. I co mamy zrobić? Po prostu wiarą się chwycić wieczności. Wieczności, czyli Jezusa Chrystusa. I tę wieczność urealnić swą decyzją teraz. Maria urealniła i przyniosło to zbawienie światu. Judasz z kolei postąpił inaczej i przyniosło to nieszczęście jemu, ale nie przeszkodziło zbawieniu światu. A to wszystko się dzieje dlatego, że Chrystus mieszka we mnie, a ja w Nim. I tak na koniec takie zdanie apostoła Pawła. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią. Zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Pamiętamy, 2 Tymoteusza 2,19. Fundament Boży stoi niewzruszony i ma pieczęć dwustronną. Z jednej Pan zna tych, którzy są Jego, Ciebie i mnie, bądźmy Jego. Ale też i mówi, i Ty i ja ma odstąpić od niesprawiedliwości, ponieważ wzywamy imienia Pana, należymy do Pana. I On zna Ciebie i mnie już od wieczności. Sprzed naszego zaistnienia. I naszą rzeczą jest odstąpić od wszystkiego, co nie jest Jego sprawiedliwością. Dlaczego? Bo jesteśmy przeznaczeni do tego, by na wieki być tam, gdzie mieszka sprawiedliwość. Panie Jezu, dopomóż każdemu z nas, abyśmy z taką determinacją obierali Twoją wolę, Twoją drogę, a nawet gdy zbłądzimy, gdy nam się nie uda, to żebyśmy nie podejmowali złych decyzji, ale zatrzymali się, do Ciebie wrócili, a znajdziemy wyprostowanie naszego życia. O Panie, zdasz to każdemu z nas i mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.